Dobry wieczór, witam Państwa na przystanku Historia. Kolejne spotkanie poświęcone tym razem graffiti w PRL. Ja nazywam się Jakub Wojewoda, jestem przedstawicielem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Szczecin. Natomiast moim gościem jest pan Aleksander Rostocki. Olo.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. My oczywiście będziemy na ty, bo znamy się. Pan Aleksander był, w sumie to był bardziej twórcą graffiti, szczególnie w drugiej połowie lat 80. Bardzo ważny moment dla polskiego street artu. Właściwie można powiedzieć, że narodziny polskiego street artu w wymiarze, można powiedzieć, spokojnie masowym. Wprawdzie to nie graffiti takie, jakie w tej chwili najczęściej obserwujemy na ulicach naszych miast, ale był to bardzo ważny przyczynek. Zresztą graffiti samo w sobie towarzyszy cywilizacji od jej zarania. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to udokumentowane akty polityczne, sztuki, chociaż w tym wypadku może nie sztuki jeszcze, ale na pewno polityczne i na pewno, chociaż jakieś wymiary sztuki oczywiście też miały. Więc pierwsze udokumentowane dzieła graffiti, czy też no wtedy to oczywiście nie było w ten sposób określane, ale jednak pewnych prac na malarskich na ścianach miast, to oczywiście okres okupacji. Wszyscy znamy, rzecz jasna, symbol Polski walczącej i wiele innych malowanych przez młodych harcerzy. W kolejnych latach powojennych te hasła, udokumentowane już w tym wypadku przede wszystkim przez aparat bezpieczeństwa, dotyczyły bezpośrednio krytyki komunistycznej władzy. Natomiast w latach 70. Rozpoczyna się moment, kiedy zaczynają się pojawiać się graffiti jako forma sztuki. No ale wciąż to były jakieś jednostkowe przypadki. Pierwszy taki moment, kiedy nabiera to szerszego charakteru, jest okres stanu wojennego, działalności przede wszystkim pomarańczowej alternatywy, która na plamach tworzonych przez funkcjonariuszy państwowych, plamach, które miały zasłaniać hasła pisane przez działaczy opozycji, były po prostu zamalowywane i pozostawione były plamy na ścianach. Na tych plamach zaczęli malować krasnoludki. Natomiast w połowie lat 80. Zaczyna się proces pewnego umasowienia tej sztuki. I tutaj właśnie o tej kwestii będę rozmawiał z Olem. A więc Olo, to co najważniejsze, bo każdy ma podejście, każdy ma, zauważyłem, swoją teorię dotyczącą graffiti. Dla innych faktycznie jest to graffiti takie, jakie rozumiemy w postaci prac Banksy'ego, inni, czy tam kolektywu Banksy, czy też hip-hopowego. Dla innych to są nawet te wulgarne napisy, które zawsze nam towarzyszyły. Natomiast co dla ciebie i dla twojego pokolenia oznaczało graffiti? Czym ono właściwie dla was było?
Jasne. No, myślę, że największą grupą są jednak ci, którzy uważają graffiti za wandalizm. Tak? I ja z biegiem czasu się do tego zdania też w jakiś sposób przychylam. To jest kwestia pewnej ewolucji tego zjawiska i bez wątpienia ono jest bardzo wielowymiarowe, wielowarstwowe. Właśnie to, co wspominałeś powiedzmy w polskiej przestrzeni publicznej, w dużej mierze wywodzi się ono z pewnego protestu przeciwko zaistniałej sytuacji, czy to podczas okupacji niemieckiej, czy później w okresie komunizmu. Natomiast też w tych latach 70., 80. w jakiś sposób ewoluuje. Ewoluuje nie tylko zresztą w Polsce, ale w wielu krajach bloku sowieckiego, włącznie z samym Związkiem Radzieckim, bo to też trzeba pamiętać, tak? Jeżeli, nawet jeżeli się skupimy, nie wiem, na krajach bałtyckich, na Rosji, no, a przede wszystkim będziemy tutaj mówić o Polsce, to szczególnie w latach 80. kiedy ten system zaczyna się w jakiś sposób erodować, zaczyna się sypać, obserwujemy coraz większą śmiałość w takiej ekspresji w przestrzeni publicznej, tak? Nie tylko w przestrzeni publicznej, bo to też jest trzeci obieg wydawnictw, to jest oczywiście pewne zjawiska subkulturowe, to jest też to, co się działo w sferze muzyki, punk rock, tak, różne importy z Europy Zachodniej, które w Europie Wschodniej miały zupełnie inny wymiar, tak. Myślę, że jeszcze do tej sfery ideologicznej możemy wrócić. Natomiast co oznaczało graffiti? No to na pewno graffiti oznaczało dla każdego coś innego. No ja mogę powiedzieć, co dla mnie oznaczało i dla grupy kolegów, z którą to graffiti robiliśmy. Na pewno był to... No to zostało zapoczątkowane w połowie lat 80. przez mojego przyjaciela, nieżyjącego już niestety, Tomasza Sikorskiego, który był artystą, malarzem, teoretykiem sztuki, wykładowcą też później na kilku uczelniach artystycznych. Natomiast w latach 80. prowadził taką znaną warszawską galerię Dziekanka i on w pewnym momencie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to chyba było właśnie w okolicach stanu wojennego, i tam w jakiś sposób utknął. I miał możliwość w tamtym czasie dokumentowania street artu amerykańskiego, który właśnie na początku lat 80. przeżywał jakiś boom. To się oczywiście wiązało z narodzinami hip-hopu, z narodzinami całej tej kultury wokół, to później się nazywało hip-hopem, tak? Natomiast no przedtem to właśnie to rap, różne zespoły, które w tamtym czasie gdzieś tam z gett murzyńskich wychodziły, to zaczęły popularyzować. Natomiast oczywiście ten tak zwany tag writing na, nie wiem, na pociągach metra nowojorskiego czy praktycznie w całym Nowym Jorku, gdzie Tomek wtedy przebywał, no bardzo go zafascynowało, on to zaczął dokumentować, zostało po nim olbrzymie archiwum fotograficzne, olbrzymi dorobek właśnie taki dokumentatorski, też książka, którą wydał. I co zrobił Tomek po przyjeździe do Polski, to był, wydaje mi się, musiał być rok 83-84, zaczął malować właśnie niewielkie znaki graficzne na ścianach, i to było coś tak niesamowicie odmiennego, bo trzeba pamiętać, że w PRL-u wszystko było koncesjonowane, wszystko było opisane, wszystko było przewidywalne, tak, bo nie mogło być nieprzewidywalne, bo na to nie pozwalała władza. Wszystko mogło być byle jakie, ale musiało być przewidywalne. I te znaki, które zaczął malować Tomek, one były tak zupełnie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, niekompatybilne, nieprzystające do tej rzeczywistości, że mimo że były to niewielkie znaki, tu możemy zaraz zobaczyć na przykład takie dwie główki, czy syrenka odrzucająca miecz i tarczę, że to niezwykle zwracało uwagę. Jeżeli to nie wiem, no może kilka osób, które są na tej sali, a chyba nawet nie pamiętają, w jaki sposób te czasy, to PRL był, no nie wiem, czymś niezwykle brzydkim, tak? Domy rozlatujące się, farba obłażąca z murów i tak dalej. I nagle na tym mamy coś w swojej formie, nie dość, że ładnego, to zupełnie do tego nie pasującego. Tomek miał oczywiście swoje teorie, bo on był filozofem, też filozofią sztuki się zajmował i to w dużej mierze studentom później przekazywał w późniejszym okresie. O, to jest jeden z, na przykład jedno z jego graffiti, czy powiedzmy to właśnie ten pocałunek. To możemy sobie wyobrazić, jak to było czymś zupełnie innym niż to, co można było wtedy spotkać, nie wiem, na murach Warszawy powiedzmy. Tomek miał swoje teorie. On w związku z tym, że był artystą, ale też takim intelektualnym wędrowcem, powiedzmy, fascynował się New Age'em, jogą, filozofiami wschodu, jakimiś ezoterycznymi historiami. On miał taką teorię, że to jest taki symbol magiczny, który w jakiś sposób ma przez takie subtelne wibracje zmieniać rzeczywistość. No, myślę, że abstrahując od tego, czy to jest prawda, czy te założenia były prawdziwe, czy nie, to faktycznie w jakiś sposób na osoby, które te znaki dostrzegały, no to oddziaływało, tak? Bo to było coś, co powiedzmy intrygowało i człowiek zastanawiał się, o co w tym chodzi w ogóle. Tak, to było tak coś odmiennego, że zaczęło intrygować i też młodych ludzi takich jak ja, wtedy miałem bodajże 15 czy 16 lat, intrygować i inspirować do jakiegoś działania, bo chcieliśmy robić coś podobnego. Mimo że w ogóle nie wiedzieliśmy, o co w tym chodzi. I wydaje mi się, że takie były początki, tak? To był początek do pewnej działalności, która ewoluowała i o czym możemy oczywiście dzisiaj opowiedzieć.
Okej, czyli tak podsumowując, te graffiti, które tworzyliście, można uznać za sztukę? Czy to było coś może więcej?
To była nasza ambicja, czy to była sztuka, to trudno mi, ja nie uważam się za artystę. Chciałem być artystą, bez wątpienia, jako młody człowiek. Nawet planowałem jakąś edukację w tym kierunku, ale dzięki Bogu się to nie udało. Także to oczywiście jest, jakbyśmy to powiedzieli, to jest takie boomerskie, tak, że jakiś facet 50-letni w dobrej marynarce opowiada o graffiti, prawda, i mówi, że dzięki Bogu nie zostałem artystą, no, ale taka jest prawda, tak. O tym, dlaczego się tak nie stało, i wydaje mi się, że to jest najważniejsze pytanie, które mogłoby tu z punktu widzenia Instytutu Pamięci Narodowej, dlaczego przestaliśmy robić graffiti, nie dlatego, dlaczego to robiliśmy, czy dlaczego zaczęliśmy to robić, a dlaczego przestaliśmy to robić. To jest najciekawsze i wydaje mi się naj pytanie, na które postaram się opowiedzieć, ale może pod koniec tego spotkania.
Dobrze, dobrze. Ale w takim układzie, już abstrahując od tej kwestii tutaj, czy to sztuka była, czy też nie, to powiedz mi, czy dostrzegasz, że coś się dzięki temu, tej waszej pracy zmieniało, że to miało jakiś realny wpływ na środowisko, gdzie to występowało. Wiadomo, że byliście inspiracją dla innych, bo to nie tak jak z hip-hopowym graffiti, gdzie tutaj faktycznie każdy artysta w gruncie rzeczy dba o swój podpis. Wy raczej w dużej mierze byliście anonimowi. No wprawdzie tutaj twoje prace nierzadko są podpisane, ale nie było najmniejszego problemu, że z tego, żeby korzystali z tych prac ludzie z całej Polsce, bo tak na dobrą sprawę wiele z tych obrazów to nie tylko miasta, w których funkcjonowali ci artyści, one były kopiowane i nawet w najmniejszych miejscowościach mogły gdzieś tam się pojawiać, już nie mówiąc o tym, że były wykorzystywane nierzadko przy jakichś grafikach. No właśnie tutaj wspomniałeś o muzyce niezależnej, o punk rocku, o tej całej scenie muzyki lat 80. Pojawiały się na koszulkach, pojawiały się na szywkach, prawda? W wielu innych miejscach, fanzinach, o czym jeszcze tutaj porozmawiamy. No ale właśnie, z twojej perspektywy, no też z perspektywy czasu, prawda? No i może też o waszej interpretacji tego, co się działo, w sensie już wtedy, w tamtym czasie, czy mieliście wrażenie, że wpływacie w jakikolwiek sposób na otaczającą was rzeczywistość? wtedy i później, rzecz jasna, czyli już z perspektywy tak wielu lat.
Że to musimy oczywiście podzielić sobie to pytanie, czy wpływaliśmy na jakąś rzeczywistość. No, na pewno wpływaliśmy na jakąś rzeczywistość na różnych poziomach, tak? Na pewno oddziaływaliśmy na swoje jakieś bezpośrednie otoczenie, na swoich przyjaciół, na jakichś znajomych. Tworzyło się wokół tego jakieś mniejsze czy większe środowisko. No ja mogę mówić o Warszawie, aczkolwiek no też w związku z tym, że ja się dosyć mocno udzielałem w pomarańczowej alternatywie i to był ruch ogólnopolski, to też oczywiście jeździliśmy po całej Polsce i pomarańczowa alternatywa była istotnym, wydaje mi się, z dzisiejszej perspektywy czynnikiem, który w jakiś sposób w młodym pokoleniu przynajmniej wpływał na pewną aktywizację, na pewien taki, ja nie mówię polityczny, tak, bo w latach 80. wydaje mi się, młodzież była za pomocą różnych narzędzi służby bezpieczeństwa bardzo, bardzo skutecznie kanalizowane, te emocje były bardzo skutecznie kanalizowane, tak? Oczywiście możemy mówić o punk rocku, możemy mówić o jarocinach i tego typu zjawiskach, natomiast według mnie to też jest dla Państwa duże zadanie. To było bardzo mocno stosowane jako pewien wentyl bezpieczeństwa, a młodzież się gdzieś tam wyszaleje, prawda, i grunt, żeby się polityką nie zajmowała, tak? I to później też po 89 roku to było też bardzo dobrze widać, bo te narzędzia, które zostały w 80-tych latach stworzone, doskonale przejęły młodzieżowe emocje, tak? Jeżeli chcemy o tym dzisiaj rozmawiać, to też jakieś tam mogę swoje przemyślenia oczywiście tutaj przedstawić na ten temat, natomiast to jest troszeczkę inny, troszeczkę inny temat, może na inne nawet spotkanie. Także to jest jedna rzecz. Czy to miało wymiar polityczny? W sposób niezamierzony pewnie tak. Tak. Część tego graffiti to była czysta publicystyka, to nie była sztuka. Szczególnie później, tak, bo jeżeli przyjrzymy się tej estetyce, to niektóre te rzeczy jako sztuka się nie bronią. To w zależności od środowisk. Środowisko wrocławskie no, bardzo było związane z, nie wiem, z grupą Luxus, z różnymi tam środowiskami związanymi z wyższą Państwa Wyższa Szkoła Plastyczna, zdaje się, tak to się nazywało. I tam na pewno było dużo, dużo prac o charakterze artystycznym. To, co się działo w Warszawie czy w Trójmieście w mniejszym stopniu. No, niektórzy mieli takie ambicje, niektórzy po prostu powielali podobizny, nie wiem, generała Jaruzelskiego czy jakichś tam zomowców, prawda, z bardziej lub mniej dosadnym komentarzem. No to nie jest sztuka, to jest czysta publicystyka i często w kiepskiej oprawie.
Mówiłeś tutaj o inwigilacji, ale też z pewnymi represjami rzecz jasna się spotykaliśmy i spotykaliście. I tutaj mnie ciekawi, bo to oczywiście są akta spraw, które były prowadzone jeszcze w latach 70. To poważne akcje przez Służbę Bezpieczeństwa były organizowane przeciwko malarzom, prawda, którzy krytykowali reżim komunistyczny. Natomiast jak to wyglądało w połowie lat 80.? Czy te represje wciąż były takie mocne, trudne, to wszystko było?
W połowie lat 80. komuna się sypała, tak? W mniej lub bardziej zamierzony sposób i jeżeli ktoś nie prowadził zorganizowanej działalności politycznej, to znaczy w strukturach, nie wiem, Federacji Młodzieży Walczącej albo jakiejś tam podziemnej Solidarności, to nieprzyjemności były wyłącznie, wydaje mi się, dziełem przypadku. Ja miałem taką sytuację na przykład w 1989 roku na kilka dni przed wyborami, gdzie w przejściu podziemnym, które było całe zamalowane lepszym lub gorszym graffiti, to całe przejście zostało zaklejone plakatami Jerzego Urbana, tak, wyborczymi. No ja tam zrywałem te plakaty, w przejściu było, nie wiem, to były czasy, kiedy jeszcze monitoringu nie było, natomiast ten monitoring miał charakter jakichś tam jegomości, którzy
mobilny.
Widocznie... Mobilny, tak. Jegomości, którzy gdzieś tam zza winkla widocznie zerkali, no i tacy właśnie panowie mnie tam zatrzymali i pytają, co pan tu robi, nie? Kto panu to kazał zrywać? Ja mówię, no, że to nikomu, to sztukę zaklejają, prawda? Szczęśliwie nie przyszło im do głowy mnie przeszukać, bo miałem całą masę tych różnych butelek z farbą, jakichś szablonów przy sobie. I to jest taki tekst, który jeden z tych ubeków powiedział do drugiego, który zapamiętam do końca życia. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, to jest jakiś kleptoman, zostawmy go. Także to była chyba jedyna taka sytuacja, która mi się w tamtym czasie zdarzyła. Oczywiście były takie sytuacje, które przy okazji, nie wiem, jakiejś takiej działalności już bardziej zorganizowane. Ja chodziłem do liceum imienia Lelewela w Warszawie. To było takie liceum, w którym przedtem między innymi Antoni Macierewicz, Jacek Kuroń, prawda, i kilka innych osób. I naszymi nauczycielami, mieliśmy kilku nauczycieli, którzy byli zaangażowani bardzo mocno w działalność solidarnościową. Czy różne odcienie tej Solidarności były i tam oczywiście, nie wiem, Mirosław Sawicki, komando z 68 roku, był wykładowcą fizyki, później minister edukacji narodowej i kilka innych osób, tak, pani profesor Radziwiłł i te osoby no, starały się uczniom w jakiś sposób jakoś nas prowadzić. No, co z tego wynikało? Czasami wynikały różne kłopoty, tak? Generalnie niewiele z tego wynikało, powiedzmy, do 89 roku. Także no, o represjach jakichś, jeżeli chodzi o związanych z samym graffiti, nie wiem. Na pewno te środowiska próbowane było poddawanie jakiejś inwigilacji. Mogę opowiedzieć taką historię z 89 roku też. Tu mamy zresztą plakat, chyba gdzieś krąży, z Rewolucja Krasnoludków. W 89 roku we Wrocławiu swój start w wyborach prezydenckich ogłosił Major, czyli Frydrych, twórca pomarańczowej alternatywy. I my tam pojechaliśmy do tego Wrocławia całą ekipą warszawskiej pomarańczowej alternatywy i we Wrocławiu było słynne miejsce na Ostrowie Tumskim, które było całe zamalowane graffiti. To był no, pewien ewenement właśnie, taki wentyl bezpieczeństwa, bo zwykle jeżeli się coś namalowało w Polsce na murze gdzieś, to było... Gospodarz terenu miał obowiązek zamalowania tego szarą farbą, jakąś taką zupełnie w obrzydliwym kolorze. A tamten mur, który miał chyba długości, no nie wiem, kilkanaście metrów, stał cały kolorowy, piękny i to było takie kultowe miejsce wrocławian, że my tutaj, prawda, twórcy krasnoludków, pomarańczowej alternatywy, mamy taki mur i ta ubecja tego nie zamalowuje. No i nasza akcja polegała na tym, że my pojechaliśmy tam w nocy i my ten mur po prostu cały na szaro zamalowaliśmy. I co się stało następnego dnia? No, następnego dnia wpada Major i wrzeszczy ubecka prowokacja. Słuchajcie, no, dzień przed wyborami zamalowali nasz wspaniały mur. Ale najlepsze było to, że później się dowiedzieliśmy, że tam na tym wrocławskim UB było dokładnie to samo. Mówią, słuchajcie, to jest prowokacja. Doszło do prowokacji, to jakieś wrogie siły zamalowały ten mur, żeby te nas oskarżyć o to. Także to było, jeszcze, żeby było zabawniej, my to zamalowaliśmy oczywiście taką najbardziej obrzydliwą i wtedy chyba jedyną dostępną farbą w kolorze nijakim, a na tym namalowaliśmy jednego takiego krasnoludka, także to jeszcze taki dodatkowy charakter miało. No i to jest zresztą chyba zapisane, opisana ta sytuacja w książce, która była kilka lat temu przez Wrocławski Instytut Pamięci Narodowej opisana. Oznacza to tylko tyle, że jeżeli te doniesienia o tym, że Służba Bezpieczeństwa tą akcję bardzo szybko zidentyfikowała w tamtym czasie, że to ktoś się temu przyglądał, krótko mówiąc, tak? Innych jakichś tam sytuacji nie znam.
Rozumiem. Gdybyśmy mogli teraz przejść troszeczkę do takich organizacyjno-formalnych rzeczy. I tutaj pierwszą rzecz, o którą chciałbym cię zapytać, to twoje inspiracje. Inspiracje twórcze, prawda? Wzory i tego typu historie.
To jest pytanie bardzo trudne, bo to minęło w zasadzie 30 lat, od kiedy nawet więcej. Także natomiast na pewno te wzory gdzieś były czerpane z, nie wiem, z literatury, z muzyki, z popkultury, tak? To tak jak wspominałem, ja miałem pewne aspiracje artystyczne, też w pewnym momencie zacząłem mocno wchodzić w historię sztuki. Startowałem w różnych konkursach nawet ogólnopolskich, organizowanych przez Zachętę między innymi. Tam chodziłem na jakieś zajęcia. Na pewno dużo inspiracji było z nie wiem, z popartu, z punk rocka, z tego typu, powiedzmy, nie wiem, trudno to nazwać dziedzinami, ale z tego typu obszarów.
Mm-hmm. A możesz coś powiedzieć o metodach w takim układzie?
Metody były bardzo proste. Znaczy, początkowo odbijaliśmy szablony, bo ta technika była bardzo szybka. Tak? Chodziło o to, żeby nie dać się złapać. A poza tym była tania. Była tania, dlatego że taki szablon można było wyciąć, nie wiem, z tektury albo ze starej teczki na dokumenty plastikowej. Nie potrzeba było do tego jakichś specjalnych narzędzi. Później to zaczęło ewoluować, bo w pewnym momencie oczywiście zaczęliśmy się inspirować też tym, co się zaczęło, co było za oceanem. Też chcieliśmy malować wielkie murale. I w tej schyłkowej, powiedzmy, w tym schyłkowym czasie naszej twórczości, no, zaczęliśmy malować już z wolnej ręki jakieś duże rzeczy. Jedną rzecz muszę podkreślić, staraliśmy się i w zasadzie to była pewna reguła, przynajmniej w moim przypadku i kilku moich znajomych, nie niszczyć zabytków. Znaczy to było bardzo istotne. Tak? Zabytek dla nas umieszczanie pewnych znaków w przestrzeni publicznej miało, myślę, że za zadanie coś podobnego, co robił Banksy, to znaczy, czy co robi, uzupełnianie pewnego kontekstu miejsca. No, nie wiem, budynek zabytkowy jest sam w sobie całością, tak? Tam nie trzeba było nic dopisywać i no, poza tym był to akt wandalizmu, tego nie chcieliśmy robić. Tak? Aczkolwiek oczywiście wielu twórców graffiti nie jest od tego grzechu wolnymi. Także no to różnie bywało.
Czyli rozumiem, że głównie szablony, to mieliście dostępy do jakichś sprayów, czy to były wałki, no, czy...
Początkowo to nie było żadnych sprayów. Pamiętam, gdzieś odkryliśmy, że w sklepie z częściami zapasowymi Skody takie spraye można było kupić. One były dosyć byle jakie. Też okazało się, że jest pasta w sprayu, która się świetnie do tego typu działalności nadawała, tylko niestety szybko blakła. PRL uczył nas kombinowania, wykorzystywania różnego rodzaju erzacy. No, oczywiście później w okolicach roku 90, no, rynek się otworzył, można już było kupić wszystko, no, tylko problem polegał na tym, że nie wszystkich było na wszystko stać i także było z nami, także, no, ale to się zmieniało oczywiście powoli.
A sama produkcja szablonów na przykład, czyli były rodzaje szablonów, z czego się najczęściej robiło te szablony?
Zwykle się robiło to z teczek plastikowych, tak, takich na dokumenty. Później oczywiście to wszystko są pochodne otwierania się rynku, nowej rzeczywistości. Tak. Tych materiałów było coraz więcej, można było, nie wiem, wyciąć sobie szablon na ploterze, no ale to już nie było to, krótko mówiąc. No, było coraz, można było to robić coraz bardziej wyrafinowane w formie, coraz bardziej artystyczne, oczywiście, i ludzie to robili. Natomiast sama technologia czasami bywała barierą, bo już się po prostu nie chciało.
Jasne. Z tego, co kojarzę, z tych prac, które twojego autorstwa są, a których udało się zachować, to też jest praca z rentgenem X-ray, którą, z tego co pamiętam, to wykonałeś troszeczkę inną metodą niż standardowy szablon. No
tak, tak. Ja wpadłem na taki pomysł, że można coś... Szablon polega na tym, że się wycina jakąś dziurę, tak? I ta dziura ma musi mieć zamknięty kształt. Nie wiem, jak jest dziura, to nie można w niej jakiegoś tam innego elementu już umieścić, bo on się nie będzie trzymał. W związku z tym takim pomysłem było na przykład naklejanie rzeczy na jakąś tam siatkę. Chyba byłem jedyną osobą, która coś takiego robiła, no ale głównie...
Czyli ogólnie nie było zbyt dużo innowacji, prawda?
Nie, nie było. To technika jest dosyć stara, ona była wykorzystywana i też przez system do malowania różnych haseł. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii w tym.
Czy to też kwestie tutaj, może już niekoniecznie graffiti, ale poniekąd, bo prawda, plakaty albo coś, co by przypominało późniejsze wlepki, czy tego typu historie też miały miejsce?
Nieskromnie powiem, że jestem twórcą wlepki, bo w związku z tym, że ja ostatecznie, kiedy nie dostałem się na ASP w Warszawie, poszedłem na Politechnikę, gdzie studiowałem poligrafię, no i tam miałem dostęp do folii samoprzylepnej. No i wpadłem na pomysł, na taki, po co ryzykować, gdzieś chodzić z tymi sprayami, jak można sobie wydrukować te wlepki w domu albo narysować nawet w początkowej fazie i gdzieś tam dyskretnie przyklejać. I to oczywiście później się rozwinęło bardzo mocno. To jest, wlepka jest obecnie oddzielną dziedziną jakiejś tam, nie wiem, ogłaszania samego siebie, autoekspresji, czy przekazywania jakiejś treści w przestrzeni publicznej. To nie jest już graffiti, ale to była pewna potrzeba techniczna w pewnym momencie.
A czy jakaś forma tego, co później były w takie festiwale graffiti, prawda? Czy to zdarzało wam się, udawało wam się coś takiego zorganizować w jakichś pewnie okolicznościach bardziej niezależnych, może niekoniecznie w przestrzeni stricte miejskiej, bo to wiadomo, że było pod nadzorem. Czy tego typu rzeczy miały miejsce?
Nie no, festiwal graffiti to był traktowany jako obciach jakiś, tak samo jak tworzenie galerii graffiti, bo w pewnym momencie, kiedy to zjawisko zaczęło się upowszechniać, to oczywiście, no nie wiem, tak jak powiedziałem, no były próby przejęcia pewnych zjawisk przez, czy kontrolowania przynajmniej przez system. Były różne programy, no na przykład było pismo na przełaj, tak? Pismo wydawane chyba przez ZHP, tak? Była rozgłośnia harcerska, był jakiś taki program straszliwy w telewizji, tak? Gdzie tam, no i wszędzie w tych mediach, to tam, nie wiem, puszczano muzykę punkową, tak? No, czasami to było jedyne źródło, gdzie można było takiej muzyki posłuchać, w rozgłośni harcerskiej. Natomiast w pewnym momencie takie inicjatywy zaczęły się pojawiać, że tutaj no, nasze harcerskie punki, prawda, robią graffiti i zapraszamy, bo jest jakąś galerię tworzymy. No, wszyscy wiedzą, czemu to miało służyć. Miało to służyć przyjrzeniu się takim gościom, którzy tam się pojawią i będą te galerie tworzyć. To w związku z tym każdy tego unikał. Tak? No, a poza tym no, to traciło cały swój urok, że no, graffiti było ulotne. Chodziło o to, żeby się nie dać złapać. Chodziło o anonimowość, a nie o jakieś powielanie tam jedynie obrazków na ścianie. Także to Natomiast no, te narzędzia się doskonale później sprawdziły, tak? bo ta kultura alternatywna, która sobie żyła własnym życiem, no później nagle została skomercjalizowana.
To gdybyśmy mogli przejść teraz do przyjrzenia się różnym środowiskom, bo oczywiście było to warszawskie, do którego ty należałeś, było rzecz jasna środowisko wrocławskie, które wywodziło się z pomarańczowej alternatywy, tak? Ponton, była Łódź. Gdybyś mógł coś więcej powiedzieć o tych środowiskach.
Znaczy to też nie jest tak, że były jakieś środowiska. W Warszawie było ilość tam osób, które w jakichś niewielkich grupach, no bo to trzeba sobie powiedzieć, to my nie byliśmy osobami, które się spotykały 20 osób i coś tam wspólnie robiły. Nie, to były, jeżeli były jakieś współdziałania, to były po jednej, po trzy osoby maksymalnie. Natomiast oczywiście no, we Wrocławiu było jakieś takie środowisko bardziej zwarte. W Łodzi podobnie, tak, to też gdzieś krążyło wokół pomarańczowej alternatywy w Łodzi. Krzysztof Skiba w jakiś sposób tam się też w pewnym momencie pojawił, no ale też wiele innych osób, o których myślę obecnie, Krzysztof Raczyński, wiele bardzo zdolnych i uzdolnionych artystycznie osób w Łodzi i we Wrocławiu działało. Było to środowisko jakieś w Trójmieście, z którym ja nie miałem zbyt wiele do czynienia. Tak. No tyle mogę na ten temat powiedzieć. No to nie był oficjalny obiekt, to wszystko pozostawało w jakiejś tam anonimowości. Tak na dobrą sprawę wielu z nas się zaczęło poznawać po tym, jak przestaliśmy to robić i się zaczęli zgłaszać do nas badacze, dokumentatorzy, którzy zaczęli organizować już jakieś takie wystawy retrospektywne, ale to już tak 20 lat potem, tak, na przykład Tomek Sikorski zorganizował taką wystawę w Muzeum Plakatu w Wilanowie i tam wiele osób przyjechało, tak, no to już kombatancko można by powiedzieć raczej. Nie istniało coś takiego jak środowisko graffiti w PRL-u.
Czyli można powiedzieć o indywidualnościach gdzieś tam w ramach jakichś takich szerszych, miejskich środowisk. I też tutaj przechodząc może do kolejnej rzeczy, to środowisk, bo wiadomo, że w wielu miastach funkcjonowała też pomarańczowa alternatywa, przynajmniej w drugiej połowie lat 80. Była oczywiście Federacja Młodzieży Walczącej, była Wolność i Pokój, też Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, późniejsza międzymiastówka anarchistyczna. Gdybyś mógł powiedzieć więcej o relacjach z nimi, bo nierzadko tak jest to... No, to byli młodzi ludzie, prawda? No to kolejna fala tych młodych kontestatorów rzeczywistości PRL-owskiej, druga połowa lat 80., też dość mocno zradykalizowane.
No tak, tak. To znaczy, nawet jeżeli była wtedy zradykalizowana i głosiła pewne idee, to one w kontekście tamtego czasu miały zupełnie inne znaczenie, tak? No jeżeli mówimy o środowisku anarchistycznym, tak? No, obecnie środowisko anarchistyczne głosi skrajnie lewackie idee, neomarksistowskie bardzo często. No,
tu jeżeli mogę tutaj wejść też, bo wiadomo, że możemy zdecydowanie rozdzielić typowo polski anarchizm jeszcze lat 80., kształtowany przez Janego Waluszkę i tak dalej. Od oczywiście tego momentu po przełomie, kiedy jak to w tym środowisku było określane, dobrzy wujkowie z zachodu przyjeżdżali i mówili, nie, ten wasz anarchizm to nie jest dobry anarchizm, musicie być tacy jak my tam na zachodzie. I tutaj się pojawiła ta bardziej marksistowska.
Tak, znaczy, nie wiem, czy tamten anarchizm był dobry, ale był zupełnie inaczej skierowany, bo on nie miał charakteru lewackiego, miał charakter zdecydowanie antysystemowy. Czy nikt o zdrowych, czy nawet niezdrowym umyśle w tamtym czasie, no, nie przyszłoby do głowy jakaś apologia komunizmu, tak? No, w tamtych czasach anarchiści, co z perspektywy dzisiejszych czasów wydaje się wręcz zabawne, komunizmu nienawidzili. No i wręcz w różnych dyskusjach to było poruszane, no, nie wiem, na przykład wojna w Hiszpanii, że tak, no, anarchizm, tak, anarchistów to komuniści mordowali. Dzisiaj te środowiska o ile jeszcze jakoś mają jakikolwiek, chyba są marginalne mają znaczenie, ale zupełnie zmieniły swoje ideowe oblicze, tak. I to było też dosyć zabawne, bo to faktycznie, tak jak mówisz, po 89 roku ta nagła zmiana nastąpiła, tak. Dla nas osoby, które wtedy wchodziły w dorosłość już, nie wiem, 2-3 lata po tej transformacji, która miała miejsce, bo to trudno nazwać obaleniem komuny. Przecieraliśmy z niedowierzaniem oczy, słuchając jakichś młodszych kolegów, którzy mówią, że tak, no komunizmu nie było. To komunizm prawdziwy to jeszcze może być i my go wprowadzimy. Także to było straszne, żenujące i niestety bardzo zaskakujące, że ta amnezja tak bardzo szybko, a może też czyjeś pieniądze, tak, taki szybki rezultat dały.
A powiedz mi jeszcze a propos Federacji Młodzieży Walczącej, bo to jednak był konglomerat, tam i byli anarchiści, prawda? Byli reprezentanci różnych innych grup, no też raczej o takich, powiedzmy, byśmy nazywali, no, narodowo-patriotycznych, że tak powiem, bardziej poglądach.
Czy ja nie wiem, trudno mi się wypowiadać, bo ja ze środowiskami anarchistycznymi nie miałem wiele wspólnego, tak? Gdzieś tam się otarłem o nie w sensie takim, że no miałem takich znajomych, którzy w takich organizacjach typu właśnie, nie wiem, między nami ta RSA, powiedzmy, gdzieś się udzielało. Trudno mi jest, nigdy mnie to nie kategoryzowałem tego, ja tego nie dostrzegałem. No to byli jacyś moi znajomi, chodziliśmy razem na koncerty, prawda, gdzieś czasami jakieś fanziny, prawda, się pojawiały. No, natomiast fakt jest faktem, że te środowiska ewoluowały w bardzo ciekawy sposób. Myślę, że to też jest bardzo ciekawy temat dla badań historyków, socjologów, bo oczywiście Te środowiska no, poszły później różnymi drogami. Ja mam wielu znajomych, którzy w tych, wydawałoby się, z dzisiejszej perspektywy lewicowych organizacjach jako młodzi ludzie uczestniczyli, a później zaczęli prezentować takie bardzo propaństwowe, patriotyczne postawy. A z drugiej strony no to byli faktycznie część tego środowiska odleciało w skrajną lewicę, czy w jakiś okultyzm, tak, jakąś wiedzę tam ezoteryczną, no różne takie dziwaczne klimaty, jakbyśmy to powiedzieli kolokwialnie.
A konkretnie tutaj, jeżeli chodzi właśnie o Federację Młodzieży Walczącej, jako tą taką...
Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie.
Czyli graficiarze jako tako z federacją, przynajmniej tych, których znasz, tych, których tutaj, o których rozmawiamy, to jako tako nie mieli udziału, bo oczywiście federacja też praktykowała swoją pracę.
Tak, oczywiście. Uliczną. Federacja była organizacją czysto polityczną. Ja mogę powiedzieć tak. Ja starałem się nie angażować politycznie sensu stricte, tak, w takie organizacje. Po pierwsze, one były bardzo hermetyczne, trudno było tam wejść. Też ten schyłkowy upadek komunizmu no, charakteryzował się tym, że bardzo trudno było, znaczy te struktury były w dużej mierze porozbijane, tak, i tam siedział ubek na ubeku, można było mieć bardzo szybko bardzo poważne problemy. To, co było atrakcyjne w pomarańczowej alternatywie, było to właśnie, że to jest w jakiś sposób spontaniczne, znało się bezpośrednio wąską grupę ludzi i bardzo trudno było mieć poważne problemy z tego powodu. Znaczy, no można było być pobitym na jakimś happeningu, tak, przez milicję. Natomiast to nie były sytuacje takie jak z Grzegorzem Przemykiem, prawda, gdzie można było być zabitym, tak, bo to było ryzyko, tak, w działalności politycznej. Ja muszę powiedzieć, że ja pochodziłem z takiego domu, gdzie ta trauma komunizmu była bardzo silna. Mój pradziadek został zamordowany na Wołyniu przez NKWD, znaczy był na ukraińskiej liście katyńskiej. Mój dziadek, który później był profesorem historii na KUL-u, no miał całe życie tą traumę, bo on też przed NKWD uciekł. I mogę ci powiedzieć taką historię, pamiętam, to był rok chyba 80, nie wiem, może 7, 8, była rocznica rewolucji październikowej przed Teatrem Polskim. On jest w samym centrum Warszawy, aczkolwiek tak troszeczkę na uboczu. No były takie stojaki z flagami sowieckimi i ja z moim młodszym bratem postanowiliśmy taką flagę zdobyć. No i poszliśmy tam i taką jedną flagę ukradliśmy, a ściągnęliśmy, natomiast całą resztę polaliśmy jakimś łatwopalnym płynem i podpaliliśmy. I to był w jasny dzień, tak? To była zupełnie akcja bez jakiejkolwiek wyobraźni. No, na nasze usprawiedliwienie tylko jest fakt, że wtedy nie było monitoringu miejskiego, także jeżeli ktoś nie zobaczył i nie zaczął gonić, nie wezwał milicji, no to można było ujść bezkarnie. No i my tą flagę przynieśliśmy do domu i pokazaliśmy z dumą oczywiście, o, to jest nasza zdobycz, dziadkowi. Dziadek wpadł no po prostu w jakąś zupełną panikę. Tak. Moi dziadkowie też byli żołnierzami Komendy Głównej Armii Krajowej i przez praktycznie całe nasze dorastanie no, były w domu pewne tematu tabu. Tak. Moja babka była łączniczką drugiego wydziału. Tak. Wywiadu. Tam było bardzo zamknięte środowisko kombatanckie, które się spotykało praktycznie do śmierci i w związku z tym tematy otwarcie patriotyczne, czy otwarcie historyczne, mimo że oboje dziadkowie byli, nie wiem, archiwistami, historykami, nie były poruszane. One były poruszane w sposób bardzo subtelny, tak? To nam, u nas nigdy w domu się nie mówiło, że tam w Katyniu wymordowano naszych oficerów, nie? Bo wszyscy się bali po prostu, że dzieci pójdą do przedszkola, wygadają i będą bardzo poważne problemy. Także ja dlatego się nigdy nie angażowałem w taką otwartą działalność polityczną, bo no, wiadomo, czym się to mogło skończyć, a my mieliśmy się uczyć i później zdobywać zawód i być porządnymi ludźmi.
No dobrze, no to w sposób naturalny muszę cię zapytać teraz o takie poczucie ciągłości, prawda? Mówiłem tam wcześniej o tym, że graffiti to udokumentowane, prawda, z okresu okupacji, prawda, pewnej takiego zobowiązania. Czy ty odczuwałeś to, nie wiem, jak w wypadku twoich kolegów i koleżanek, które również zajmowały się graffiti? No ale właśnie, jak to wyglądało, ale przy okazji też chciałbym zapytać też o pewną ciągłość późniejszą z tym graffiti, które w latach 90., po 90., po 95. zaczęło się pojawiać. Czy jakieś nawiązanie jest? Czyli o tę ciągłość, o przeszłość nie, i przyszłość.
Nie, dla mnie to jest zamknięty rozdział jakiejś tam młodzieńczej działalności z tego okresu schyłkowej komuny, tak? Ciągłości jakiejś wielkiej nie widzę. Znaczy, na pewno jestem w stanie docenić dobre malunki naścienne, które gdzieś się tam pojawiają, o ile nie są jakimś aktem wandalizmu, bo uważam, że nie wszystko jest aktem wandalizmu. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jest bardzo dużo dobrej sztuki, takich murali, które i to nie mówię o tych muralach, powiedzmy, oficjalnych, no bo te są, jedne są lepsze, drugie gorsze, one mają jakiś tam przekaz bardziej, nie wiem, ktoś namaluje Inkę, a ktoś namaluje jakichś żołnierzy wyklętych czy coś, no okej, okay, to jest bardzo słuszne i fajne, że swoich bohaterów promujemy. I gdzieś ten przekaz przebija się do popkultury, czasami wręcz robi krzywdę może nawet tym bohaterom, bo to właśnie oni zaczynają funkcjonować już jedynie w sferze popkultury, a nie akta. I to jest dosyć płytkie wtedy, tak? To gdzieś spłyca ten przekaz, który powinien do przeciętnego widza docierać. Natomiast no, wiele z tych rzeczy jest bardzo dobrych, tak? Tych nielegalnie malowanych. Ale czy ja czuję z tym ciągłość? Nie, chyba nie. To jest zupełnie coś innego. I myślę, że chyba na koniec warto się zastanowić, dlaczego przestaliśmy to robić, bo to mówię, to jest ten ciekawy aspekt. Ja muszę powiedzieć tak, ja przestałem malować graffiti chyba w roku 91 czy 2. Dlaczego przestałem to robić? Znaczy, to po pierwsze, dla mnie, mimo że moje graffiti nie miało jakiegoś, nie było taką czystą publicystyką, nie było właśnie tym, nie było to skierowane bardzo mocno, nie miało przekazu politycznego, tak? To przestało mieć sens, tak? Znaczy, był to na pewno, dla mnie był to jakiś okres buntu przeciwko systemowi, tak? Takiego młodzieńczego, czasami zupełnie naiwnego i głupiego, owszem. Był to okres też jakichś fascynacji artystycznych, natomiast w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, też jako właśnie te różne inicjatywy o charakterze parapolitycznym, społecznym, pomarańczowa alternatywa, że to przestaje mieć sens, tak? Że ciągła kontestacja nie ma sensu. I wydaje mi się, to było bardzo coś bardzo istotnego, tak? Bo w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że z komuną trzeba było walczyć, no, dlaczego my mamy walczyć z obecnym systemem, albo dlaczego mamy robić to dalej, tak? Możemy to robić w inny sposób, jeżeli ktoś ma coś do przekazania, to oczywiście powinien to robić w formie, nie wiem, wydawnictwa albo, nie wiem, działalności artystycznej, może malować obrazy albo nie wiem, robić grafiki albo coś tam innego robić. Natomiast oczywiście ja cały czas byłem zaangażowany później w jakieś tam happeningi, nie wiem, była taka organizacja Liga Republikańska. No, oczywiście też ten system był dla wielu osób rozczarowaniem, no bo wszyscy naiwnie myśleli, że po pierwsze te wybory były faktycznie wolne, że ta komuna gdzieś tam zniknie. No tak, jakże się rozczarowaliśmy, tak? Zaraz powstał tygodnik Nie, zaraz się pojawiło SLD, prawda, i wszyscy ci misiowie, którzy przedtem byli pierwszymi sekretarzami, się przefarbowali na socjaldemokratów. To na pewno wpłynęło na to, że ta działalność taka, to właśnie ta działalność publiczna, paraartystyczna, ale też mająca charakter kontestatorski, przestała dla nas mieć sens. Tak? No, wielu z moich znajomych, którzy czy w pomarańczowej alternatywie byli, czy zajmowało się tym graffiti, no po prostu zabrała się do roboty. Część faktycznie, jeżeli mówisz o tych środowiskach lewicowych, no i nadal kontestowali, bo nic innego nie umieli, tak? Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, te zjawiska, które z jednej strony nas zniechęciły do działalności społecznej, a z drugiej strony w jakiś sposób nas do tego zmusiły. Też bardzo często czysta ekonomia. No i chyba tyle.
Rozumiem. A pierwsza część tego pytania dotycząca tych inspiracji też, powiedzmy, patriotycznych, tej działalności harcerskiej w czasie okupacji. Czy to jakiś wpływ miało?
Na pewno, oczywiście. No, trzeba pamiętać, że nie wiem, jakie jest to obecnie, ale w PRL-u jedną z podstawowych lektur szkolnych były Kamienie na Szaniec. Tak? I to jest coś, co nas na pewno też w jakiś sposób napędzało, tak. Poza tym, no, tak jak ci powiedziałem, no to ja wiele rzeczy takich z okresu okupacji tej antyniemieckiej, ja słyszałem w domu, tak, jak wyrosłem w takich klimatach, gdzie moi dziadkowie akurat się z tego typu ludźmi stykali, oni czasami często przychodzili do nas do domu. Te opowieści cały czas miały tam miejsce. No, o ruskich się nie mówiło, o komunie się nie mówiło, przynajmniej otwarcie. Radio Wolna Europa leciało otwarte non-stop, tak, głos Ameryki. Natomiast nigdy nie było takiej kontestacji, tego otwartej kontestacji systemu, przy dzieciach przynajmniej. Ale o okupacji było bardzo dużo mówione, właśnie o małym sabotażu, no, we wszelkich aspektach, tak na dobrą sprawę. Także to było na pewno inspirujące. Myślę, że to w jakiś sposób, to wychowanie patriotyczne na tym właśnie polegało w domu.
Myślę, że już powoli będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci, Aleksandrze, za tą rozmowę.
Ja dziękuję.
Dziękuję Państwu za uczestnictwo. I zapraszam już teraz na kolejny przystanek Historia, już za tydzień o 17.30 Posejdon, pierwsze piętro. Do widzenia.